W Edynburgu w krótkim czasie przepędził definitywnie gangrenę i gorączkę ropną ze starego zakładu Sajma. Jego uczniowie byli pierwszymi w historii chirurgii studentami, którzy fetoru ropy nie uważali już za zrządzenie losu, ani nawet za coś, co w sposób nierozerwalny związane jest z kliniką chirurgiczną. Ale także w Edynburgu Lister pozostał człowiekiem samotnym, podziwianym tylko przez swych uczniów, którzy wrastali w świat jego pojęć, albo przez pojedynczych, przeważnie zagranicznych gości, którzy chcieli od niego się uczyć. Prawdopodobnie to osamotnienie i wreszcie nie dające się stłumić pragnienie uznania oraz zachęty skłoniły go w roku 1875 do wyjazdu do Niemiec. Dla człowieka zapoznanego w ojczyźnie podróż ta stała się wręcz niewiarygodnym pochodem triumfalnym przez niemieckie uniwersytety. Lipsk czcił go jak wybawcę. Tego nie oczekiwał i w jego oczach pojawiały się wtedy często łzy. Potem nastąpiła podróż do Stanów Zjednoczonych. Widziałem go w Filadelfii na Międzynarodowym Kongresie, a potem w Bostonie i Nowym Jorku, gdzie wielokrotnie swoją metodą otwierał abscesy, zyskując ogromne uznanie. Jednak nie było to uznanie trwałe. Po jego wyjeździe jeszcze raz, i to na długo, zakorzenione przyzwyczajenia wzięły górę. Po powrocie do Anglii Lister działał jak człowiek odmieniony. Po raz pierwszy uskrzydlało go poczucie publicznego sukcesu. Znowu był pełen ufności. Dodała mu ona sił i zdecydował się raz jeszcze ubiegać o katedrę w Londynie, chcąc tam, podobnie jak zdobył Niemcy, pozyskać dla swojej metody ojczyznę. Gdy w roku 1877 zmarł Sir William Ferguson, cieszący się wielkim autorytetem chirurg Uniwersytetu Królewskiego w Londynie, miejsce jego, wbrew nieprzychylnej krytyce, zajął Lister. Swój wykład inauguracyjny w Londynie wygłosił 1 października 1877 roku. Ale raz jeszcze ciężko się rozczarował. Oczywiście mówił o tym, co stanowiło jego pasję od przeszło 10 lat, o gniciu, o żyjących mikrobach, które według niego przyczyniają się do powstawania chorób z ran. Z mównicy na flaszkach z mlekiem zademonstrował wpływ zarodków zawartych w powietrzu na fermentację. Wkrótce usłyszał pierwsze szydercze ho-ho studentów. Znudzeni szurali nogami, aż słowa Listera całkowicie zagłuszył hałas. Rozległy się śmiechy. Drzwi są otwarte, zamknijcie je, bo wpadnie któryś z mikrobów Listera. Raz jeszcze spadł Lister w przepaść lekceważenia i drwin. Sala wykładowa opustoszała. Pielęgniarki w salach dla chorych buntowały się przeciw jego zwariowanej czystości. Ze swymi czterema asystentami, Stuartem, Chainem, Altamem i Dobim, którzy towarzyszyli mu z Edynburga do Londynu i po raz pierwszy poczuli woń zgnilizny, ropy i gangreny, pozostał sam. Ale jeżeli nie stracił nadziei przed 10 laty, to z pewnością nie mógł zwątpić teraz. Zresztą nie miał do tego żadnego powodu. Gdy w Londynie z całą cierpliwością i cichym uporem walczył o serca swoich studentów, w Niemczech, kraju jego triumfu, dokonał się rozwój, który usprawiedliwiał jego przeszło 10-letnią walkę, a wszystkich jego przeciwników musiał przekonać o ich ślepocie i niesłusznym uporze. W małym miasteczku Wolsztyn, wówczas całkiem jeszcze nieznany lekarz prowincjonalny, po raz pierwszy definitywnie udowodnił to, co przypuszczał Pasteur, a na czym Lister zbudował całą swoją metodę. Istnienie żywych zarodków, czyli mikrobów, które powodowały ropienie, gangrenę i gorączkę. Ten nieznany prowincjonalny lekarz nazywał się Robert Koch. Rękawiczki miłości. Gdybym go spotkał na ulicy, nigdy nie wziąłbym go za człowieka, który zmieni oblicze medycyny. Nawet gdy zetknąłem się z nim po raz pierwszy w jego śmierdzącym myszami karbolem gabinecie, z trudem dostrzegałem w nim człowieka, który pierwszy udostępnił ludzkiemu oku życie zarodków zakaźnych i zapalnych. Gdy w roku 1877, trochę zniechęcony wieloletnim daremnym wysiłkiem przyswajania kilku znajomym amerykańskim chirurgom antyseptycznej metody operacyjnej Listera, zetknąłem się z pierwszą relacją Kocha o odkryciu żywego zarodka choroby, bakcyla wąglika, w mojej wyobraźni wynalazca ten przybrał postać wręcz herosa. Tylko względy osobiste, to znaczy śmierć mego syna Toma, na nie dające się wówczas jeszcze operować zapalenie ślepej kiszki, powstrzymały mnie od natychmiastowej podróży do Niemiec, do tego prawie nieznanego małego miasta Wolsztyn, w którym mieszkał Koch. Gdy 2 lata później Koch w kolejnej publikacji opisał pierwsze z tych bakterii, które wywołują mordercze choroby z ran, obraz jego w mojej wyobraźni przybrał jeszcze wspanialszy kształt. Co za potężna głowa, która nieprawdopodobnie prostymi eksperymentami udowodniła to, co Lister przeczuwał. Co za geniusz, który niewidocznego dotychczas mordercę z ciemności, śmiertelnego wroga operowanych i operatorów, wydobył na światło dzienne. Co za człowiek, który tak dobitnie wykazał ślepotę tym wszystkim, którzy nie chcieli albo nie mogli zrozumieć Listera. Wiosną 1880 roku szedłem wreszcie wyboistym brukiem, który przynajmniej trochę odróżniał główną ulicę Wolsztyna od brzydkich ulic okolicznych. Zatrzymałem się przed pokrytym spadzistym dachem domem doktora, w którym Koch prowadził swoją praktykę jako lekarz obwodowy. Potem czekałem w pokoju, tak jak ongiś u Listera. I tu, podobnie jak tam, pani domu próbowała skrócić czas oczekiwania rozmową. Ale mniej więcej 40-letnia Emma Koch, która swą córeczkę Gertrudę posadziła obok siebie na podnóżku, nie była ową Agnes Lister. Agnes Lister wierzyła wtedy w swojego męża, nawet gdy posuwał się naprzód tylko krok po kroku. Emma Koch była zupełnie innym typem kobiety. Była typową przedstawicielką drobnomieszczaństwa, która, jak zrozumiałem po pierwszym kwadransie naszej utykającej rozmowy, w pracy badawczej swego męża widziała jakąś wrogą siłę. O odkryciach Kocha, o tym potężnym magnesie, który mnie zwabił aż tu, do tego nędznego zakątka, nie mówiła nic, a jeżeli to tylko z przymusem, w którym wyczuć można było ton pewnej nienawiści czy obawy, lub też mieszaniny obydwu uczuć jednocześnie. Skarżyła się, że tak jak mnie, mąż jej każe czekać swoim pacjentom. Z początku miał piękną praktykę, ale zaniedbał wszystko. Teraz chorzy przychodzą niechętnie lub nie przychodzą wcale, ponieważ Koch myśli tylko o swoich mikroskopach, myszach i świnkach morskich. Nie rozumie, że niszczy przez to egzystencję swojej rodziny. Nie widuje go całymi nocami. Może i teraz znowu zapomniał, że czekam na niego. Wielokrotnie próbowała przypomnieć o mnie Kochowi, który pracował w swoim laboratorium, ale zawsze wracała wzruszając tylko ramionami. To wzruszanie ramionami nie miało w sobie nic usprawiedliwienia czy wybaczającego zrozumienia. Wyjaśniła, przyciągając do siebie córeczkę z ledwo ukrywanym wyrzutem, że mąż fotografuje przez mikroskop. Świat się może zawalić, a on będzie dalej fotografował. Im dłużej przeciągało się oczekiwanie, tym wyraźniej przemawiała przez nią kobieta, która nie pojmuje pracy swego męża i nie rozumie jego tęsknot. Może czuła, że te tęsknoty muszą go prowadzić w rejony, do których ona nie ma dostępu. Dlatego były przedmiotem jej nienawiści. Wiele lat później, gdy Koch rozszedł się z żoną, która ciążyła mu jak kamień młyński u szyi, i spotkałem go w czasie podróży do Rodezji z jego drugą żoną Jadwigą, często przypominało mi się to męczące wyczekiwanie. Pozwalało mi zrozumieć obsesję tego człowieka, który oddzielony ode mnie tylko kilkoma ścianami, polował na bakterie i zapominał przy tym o otaczającym go świecie. Wreszcie Koch stanął w niskich, staromodnych drzwiach. Średniego wzrostu, blady, ledwo 37-letni, przygarbiony od długiego siedzenia. Wąska, długa, słabo owłosiona czaszka, zwichrzona broda, oczy zaczerwienione, na nosie tanie, małe okulary. Mrugał do mnie krótkowzrocznie, nieobecny i mrukliwy. Zupełnie jakby go wyrwano z jakiegoś lepszego świata. Jakby chciał zapytać, czego pan właściwie ode mnie chce? Wymieniliśmy krótki uścisk dłoni. Jego ręka była szorstka, zżarta kwasami, pokryta plamami, wyblakła. Potem poprowadził mnie do swego gabinetu. Wchodząc, od razu poczułem ów szczególny zapach, który był mieszaniną karbolu i odoru hodowli małych zwierząt. Dochodził zza prymitywnej drewnianej ścianki, którą Koch z braku miejsca kazał przedzielić pomieszczenie. Za tym mizernym przepierzeniem znajdowało się jego laboratorium badawcze. Mieściło parę stolików i stelaży wypełnionych miskami, szklankami, spłynami lub martwymi zwierzętami. Przed mikroskopem stał taboret obrotowy, w klatkach dla zwierząt i szklanych zasobnikach zamkniętych siatką drucianą pełno było świnek morskich i białych myszy. W kącie stała otwarta stara szafa, widocznie rodzaj prymitywnej ciemni. Mimo woli zatrzymałem się. Świadomość, że zza tego przepierzenia wyszły odkrycia, które zrewolucjonizowały świat medyczny i przyczyniają się do zwycięstwa koncepcji Listera w dziedzinie chirurgii, była trochę szokująca. Nie sądzę, by Koch w ogóle zauważył moją reakcję. Z nieobecnym wyrazem twarzy stał wśród swoich przyrządów. Brał do ręki jedno po drugim szkiełka mikroskopowe i oglądał z bliska swymi krótkowzrocznymi oczyma. Potem nagle zapytał: pan przybywa z Ameryki? Jeszcze w trakcie mojej odpowiedzi jakby się obudził z zadumy. Stał się innym człowiekiem, wręcz ożywionym, choć potem nadal w każdym słowie, w każdym pytaniu i każdym wyjaśnieniu zdradzał lodowatą naukową precyzję. Słowo Ameryka w tej chwili w jakiś dla mnie niezrozumiały sposób poruszyło jego serce. Później dowiedziałem się, że jego młodość jako syna górnika wypełniało marzenie o podróżach po świecie i że jego pierwsza żona, jeszcze jako narzeczona w Hamburgu, wręcz zmusiła go do wyboru między podróżami po świecie a mieszczańskim trybem życia u jej boku. Wtedy go zrozumiałem, po prostu jeszcze nie dośnił swojego snu do końca. Być może ta cudowna droga, która doprowadziła go do odkrycia bakterii, nie była niczym innym jak namiastką drogi, która pozwalała jego stłumionej tęsknocie wędrować w nieznaną dal. Szukał tego nieznanego w mniejszym, ale dla siebie dostępnym świecie. Po chwili siedziałem pochylony nad mikroskopem Kocha. Po raz pierwszy w życiu ujrzałem owe kuliste bakterie zwane kokami, które, jak tymczasem odkrył Koch, wywołują gorączkę ropną u operowanych. Jej fetor, mimo metody Listera, wciąż jeszcze zatruwał większość szpitali na świecie oraz sale chorych, w których pracowało tysiące niedowierzających, lecz w starym rozumieniu wielkich chirurgów. Był w zasięgu mojej ręki ten stary, odwieczny wróg, z którym walczył Lister. Łatwo zrozumieć podniecenie, które mnie wówczas ogarnęło, jak również wielką uwagę, z jaką słuchałem najpierw objaśnień, a potem relacji Kocha. Chyba najmniej miał do powiedzenia na temat tego, co go skłoniło do pójścia tą drogą. Jako lekarz obwodowy z obowiązku badał zdechłe owce, które w tych czasach setkami ginęły na pastwiskach na nieznaną chorobę. Zasadniczo wiedziano tyle tylko, że w toku choroby śledziona owiec czernieje. Dlatego chorobę nazwano wąglikiem. Już w roku 1849 pewien, do czasów Kocha już zapomniany, młody lekarz o nazwisku Polender twierdził, że we krwi owiec, które zdechły na zapalenie śledziony, zaobserwował dziwne drobne laseczki. Jednak nikt nie brał go poważnie. Nie inaczej potraktowano Francuza Davena, który tę chorobę przenosił na zdrowe owce, wstrzykując im krew z zawartością owych laseczek. Także Davena dawno zapomniano, gdy Koch, wbrew woli swej oszczędnej żony, nabył pierwszy skromny mikroskop i na nowo odkrył owe laseczki. Czas na pracę badawczą musiał podkradać Koch ze swej praktyki lekarskiej. Ale widok tych niezwykłych laseczek rozbudził w nim tłumioną tęsknotę za badaniami i przygodą. Laseczki te początkowo jakby były martwe. To, że je oglądał pod mikroskopem, zrazu niewiele znaczyło. W soczewce mikroskopu mieszały się z innymi drobnoustrojami. Koch doszedł do wniosku, że należy je izolować i pobudzić do życia poza zwierzętami, które zdechły na tę chorobę. Stwierdzić, czy i jak się potem rozmnażają. Powinno się je hodować, a gdy się je potem przeniesie na zdrowe zwierzęta i te zachorują, będzie to dowód, że tylko one są nosicielami choroby. Koch, ów lekarz prowincjonalny, pracujący z dala od tak zwanego wielkiego świata medycyny, z dala od wszelkich wielkich laboratoriów, ale i nie ulegający skostnieniu, które z biegiem czasu tak łatwo ogarnia fachowców, szuka i znajduje drogę do spełnienia swych marzeń. Założył, że zarodki choroby, jeśli chce się je wyizolować, potrzebują substancji podobnej do ciała, które służy im jako pożywka. Ta substancja musi być wolna od innych zarodków i w celu łatwiejszej obserwacji przezroczysta. Koch wybrał płyn ze zdrowych oczu wołu. Następnie zakłada, że zarodkom, jeżeli się mają rozmnażać, potrzebna jest również temperatura ciała. Przy pomocy lampy olejnej konstruuje przyrząd do podgrzewania. Potem bierze drzazgę, którą w celu zniszczenia obcych zarodków mogących się tam znajdować trzyma w ogniu tak długo, aż drzewo zaczyna się zwęglać. Przy pomocy tej drzazgi wprowadza małą ilość krwi ze śledziony zawierającej laseczki do płynu ocznego. Co noc w odstępach godzinnych wstaje, by obserwować preparat. Za każdym razem zdaje mu się, że widzi proces rozmnażania się laseczek. Ale równie często musi stwierdzić, że mnożą się równie masowo i zacierają obraz inne drobne kulki. Dostały się do płynu pożywki w fazie późniejszej. Koch głowi się. Długo zajmuje się problemem, jak zapobiec wtargnięciu innych zarodków do substancji doświadczalnej. Wreszcie wpada na zbawienny pomysł. Na rozgrzane uprzednio szkiełko mikroskopowe kładzie grubszą płytkę szklaną, również przedtem rozgrzaną. Ta płytka posiada zagłębienie, cokolwiek większe od kropli. To zagłębienie, można rzec, zamyka krople, nie dotykając jej. Dookoła na obydwu szkiełkach znajduje się wazelina. Spaja szkła ze sobą i zapobiega przenikaniu powietrza do wgłębienia i do kropli. Koch szybkim ruchem odwraca szkiełka. Kropla zwisa wolno nad wgłębieniem na szkiełku mikroskopowym, odcięta od innych zarodków z powietrza. Wisząca kropla Kocha, przytułek dla izolowanych zarodków, został wynaleziony. Koch wsuwa szkiełka pod swój mikroskop i ku swojemu zaskoczeniu nie musi czekać długo. Laseczki mnożą się i to z ogromną szybkością. Z niewielu powstają tysiące. W stosunkowo krótkim czasie nie można ich już zliczyć. Dzięki tej skłonności do precyzji, która u Kocha tak dziwnie miesza się z jego stłumioną namiętnością do przygód, ustala, że laseczki nie są martwe. Żyją, mnożą się jak żywe istoty i prawdopodobnie będą się mnożyć tak samo, gdy tylko dostaną się do zdrowego ciała zwierzęcego. Przenikają do krwi zwierzęcia i, jak początkowo przypuszcza, zatykają naczynia krwionośne. Ale aby to wykazać, musi Koch przenieść wyodrębnione zarodki na zdrowe zwierzęta. Nie dysponuje stadami owiec dla celów badawczych. Nie ma nawet jednej owcy, na której można by eksperymentować. Ale być może na chorobę tę zapadają także małe zwierzęta, które zdobyć można mniejszym kosztem. Koch myśli o myszach. Do domu Kocha wjeżdżają pierwsze klatki ze zwierzętami. Rozgrzaną drzazgą Koch przytwierdza wiszącą kroplę do ciętej ranki na ogonie myszy. Potem czeka. Następnego dnia mysz jest martwa. Koch sekcjonuje zwierzę, otwiera śledzionę. Jest wprost zalana laseczkami. Wszystko wskazuje na zapalenie śledziony. Koch mógłby triumfować. W ciągu nocy udało mu się to, co przedtem nie udało się nikomu. Wykazał, że istnieją żywe zarodki choroby i że żywy zarodek jest przyczyną wąglika. Ale jego rzeczowa osobowość każe mu lękać się rozczarowania. Jeden eksperyment niczego nie dowodzi. Koch wątpi tak długo, aż przekona się, iż eksperyment powtórzony kilkanaście razy daje ten sam wynik. Ale i wtedy jeszcze nie jest zadowolony. Owce wchłaniają zarodki gdzieś na pastwisku. Gdy jednak obserwuje dokładnie swoje laseczki, stwierdza, że giną, gdy tylko pożywka nie ma temperatury zwierzęcego ciała. Jak mogą na łąkach dalej żyć w odchodach zwierzęcych, w trawie czy gdzie indziej, gdzie wystawione są na całkiem inne temperatury? Koch tygodniami obserwuje swoje wiszące krople przy najróżniejszych temperaturach. Potem nagle robi nowe, decydujące odkrycie. Stwierdza, że zarodki zmieniają się, gdy brak im właściwej temperatury. Zmieniają się w zarodniki o niebywałej odporności i mogą żyć poza ciałem zwierzęcym w bardzo rozmaitych temperaturach. Jednak gdy tylko dostaną się do żywego ciała zwierzęcego, znowu zmieniają się w zarodki, czyli w bakterie albo bakcyle, jakie teraz nazywa Koch, i wywołują śmiertelne zapalenie śledziony. Żywy zarodek choroby został odkryty. Mikroskop istnieje od czasów Galileusza. Posługiwali się nim i przy jego pomocy prowadzili badania niezliczeni naukowcy. Ale żaden z nich nie wszedł na drogę Kocha. Próba odpowiedzi na pytanie dlaczego pozostałaby w końcu tak samo bezpłodna, jak próba wyjaśnienia dlaczego Horacy Wells odkrył tłumiące ból działanie gazu rozweselającego. Koch zwraca się ze swoim odkryciem do dyrektora Instytutu Fizjologii Roślin Uniwersytetu Wrocławskiego, profesora Kona. Los sprzyja Kochowi, kierując go do człowieka, który natychmiast docenia wartość jego pracy i zaprasza do Wrocławia. Tam Koch demonstruje swoje eksperymenty. Są przekonywające i nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Wielu wybitnych profesorów interweniuje w sprawie Kocha w Berlinie, by wyrwać go z jego wolsztyńskiej samotni. Domagają się dla Kocha laboratorium i stanowiska profesora, by mógł w spokoju kontynuować swoje badania. Ale w Berlinie wypowiada się przeciw Kochowi ten sam wpływowy człowiek, który już kiedyś potępił Semmelweisa – Virchow. Po wielu trudach udało się jedynie wywalczyć dla Kocha posadę lekarza obwodowego we Wrocławiu, by go bliżej związać z uniwersytetem. Koch natychmiast przenosi się do Wrocławia wraz z rodziną. Ale po 3 tygodniach znowu musi opuścić miasto, ponieważ jego dochody nie wystarczają na wyżywienie rodziny. Rozczarowany, zasypywany skargami i pretensjami żony, wraca do Wolsztyna, gdzie znowu podejmuje swą podwójną, wyczerpującą pracę. Tylko jeden owoc dojrzał w czasie jego przelotnego pobytu poza Wolsztynem. Zredagowana przez niego i opublikowana rozprawka poświęcona bakcylowi Wąglika, która dotarła początkowo do rąk nielicznych naukowców. W Wolsztynie Koch znowu wraca do swojego śmierdzącego laboratorium za przepierzeniem. Stawia sobie nowy cel. Postanawia, że koniecznie trzeba zarodki tak uwidocznić, by każdy mógł je poznać. I na to, jako człowiek obdarzony łaską intuicji, znajduje sposób. Odkrywa, że zarodki wręcz wchłaniają w siebie kolory, w dodatku różne zarodki wchłaniają różne kolory. Dzięki takiemu ich zabarwieniu można je odróżnić między sobą i od otoczenia. To sprawa niezmiernej wagi. Ponadto Koch odkrywa i to, że te żywe zarodki albo bakterie można fotografować przez mikroskop. Na tym bazując, Koch zaczyna szukać zarodków, które mogą być przyczyną chorób szpitalnych, jak gorączka ropna, różyca, tężec i gangrena. Odkrywa, że gorączkę ropną faktycznie wywołują zarodki, co za podstawę swego leczenia przyjął Lister, choć nie mógł tego udowodnić. Badania nad etiologią infekcji ran, tak brzmi tytuł drugiej rozprawy Kocha, w której opisuje on pierwszych morderców z ciemności i dowodzi ich działania w oparciu o doświadczenia na zwierzętach. To tylko początek, bo zarodki różnych chorób z ran trudniej rozpoznać niż zarodki wąglika. Ale zapowiadało to przełom w świecie medycyny, a przede wszystkim w chirurgii. O tym byłem przekonany, gdy opuszczałem Wolsztyn. Kilka miesięcy później powołano Roberta Kocha na stanowisko radcy rządowego w Cesarskim Urzędzie Zdrowia. Do sławnych w świecie osiągnięć jego rozpoczynającej się tu działalności twórczej należało odkrycie zarazka gruźlicy 1882 i paciorkowca cholery 1883. Koch zmarł w roku 1910. Wybierając się do nieznanego mi Wolsztyna, pozostawiłem żonę Zuzannę w Halle w domu profesora Folkmana, tego samego, który jako jeden z pierwszych niemieckich chirurgów przejął antyseptykę Listera i odtąd był jego najgorliwszym zwolennikiem. Zuzanna nie czuła się całkiem dobrze i skarżyła się na drobne dolegliwości, które w rzeczywistości były zwiastunami mającej się wkrótce ujawnić ciężkiej choroby. Poza tym bardzo polubiła żonę Folkmana, która podczas pierwszej wizyty w Niemczech wywarła na niej tak wielkie wrażenie, już choćby swą znakomitą angielszczyzną. Tak więc wróciłem do Halle, by zabrać Zuzannę na planowaną przez nas letnią wycieczkę na francuskie wybrzeże biskajskie. Gdy wszedłem do pięknego domu Folkmana, zastałem Zuzannę w salonie rozmawiającą z młodym człowiekiem, który mówił jak Amerykanin, jednak z ubioru wyglądał na Anglika. Kochanie, powiedziała Zuzanna po pierwszych powitaniach, to jest Mr. Halstead z Nowego Jorku. Studiował w College of Physicians and Surgeons i pracował w szpitalu Bellevue. Jest od 2 lat w Europie. Pracował u profesora Billrota w Wiedniu, u profesora Tirsza w Lipsku, w Würzburgu, u kogo, Mr. Halstead? U profesora von Bergmana, odrzekł Halstead. Tak, ciągnęła Zuzanna. Jeszcze nigdy nie słyszałam od mojego męża tego nazwiska, ale musi to być człowiek bardzo interesujący. Obecnie Mr. Halstead pracuje u profesora Folkmana. Interesuje się szczególnie Listerem i antyseptyką. Z napięciem czekamy na to, co nam możesz powiedzieć o Kochu. Halstead był smukłym młodym człowiekiem, atletycznie zbudowanym, o bardzo nieregularnych rysach twarzy wyrażających upór, o wielkich odstających uszach i krótkowzrocznych, ale mądrych oczach. Cechowała go już wtedy owa drobiazgowa, wręcz przesadna elegancja, którą się później miał wyróżniać. Ale jeszcze bardziej rzucała się w oczy jego powściągliwość, którą pokrywał nieśmiałość i rzadko spotykany u tak młodego człowieka sarkazm. Prawdopodobnie nie przeczuwał podczas naszego pierwszego, dość przypadkowego spotkania, że za niecałe 10 lat jako profesor chirurgii w Uniwersytecie Johna Hopkinsa w Baltimore będzie protagonistą nowej naukowej chirurgii w Ameryce i twórcą chyba najwybitniejszej szkoły chirurgicznej. Ja zaś nie przeczuwałem, że w nadchodzącej walce o rozpowszechnienie antyseptyki na wszystkie sale operacyjne świata odegra on stosunkowo ważną rolę dla Ameryki, a szczególnie Nowego Jorku, i wreszcie, że jego wkład w to dzieło będzie miał szczególne znaczenie. Wciąż jeszcze jest rzadkością, powiedziałem, by się tam u nas ktoś interesował antyseptyką Listera i dlatego cieszy mnie bardzo, że pan się nią interesuje. Byłem świadkiem wielu poważnych sukcesów Listera i próbowałem tam w Ameryce przekonać kilku naszych chirurgów, że żywe zarodki przyczyniają się do chorób szpitalnych i że należy trzymać je z dala od ran lub z nich usuwać. Ale było to prawie tak samo beznadziejne, jak szukanie nawet dzisiaj jeszcze w Anglii zwolenników metody Listera. Jednak odkrycia pana Kocha mogą coś w tym zmienić. Przed moim wyjazdem, rzekł Halstead, w Nowym Jorku, w Koledżu i w Bellevue było tylko dwóch chirurgów, którzy pracowali metodą Listera. Thomas Sabin i Stephen Smith. A przekonali się do tego, podobnie jak kilku profesorów z Filadelfii, dopiero po amerykańskiej podróży Listera przed 4 laty. Widziałem różnicę między ich stosunkowo czystymi salami, a cuchnącymi oddziałami Hamiltona, Mezona i Motta, w których pracowałem. Hamilton i Mott, dzięki Bogu, mało troszczyli się o to, co robiłem. Dlatego bandażowałem i w miarę możliwości operowałem metodą Listera. Miałem te same wyniki, co Sabin i Smith. Więc niech pan jak najprędzej wraca, powiedziałem. W Niemczech już niemal każdy chirurg stosuje metodę Listera. Śmiem twierdzić, że dzięki temu chirurgia niemiecka zdobędzie znaczną przewagę. Prawdopodobnie, zgodził się, ale od ludzi, którzy przez całe życie nie myli rąk i instrumentów, a kitle operacyjne nosili tak długo, aż były sztywne od krwi i ropy, nie może pan oczekiwać, żeby nagle zaczęli wierzyć w historię o złych bakteriach. Nie mam nic przeciwko naszym chirurgom, którzy operują na polach, w lasach i na łąkach. Ale czy sądzi pan, że wielu z nich choć raz korzystało z mikroskopu? Jak więc mają uwierzyć w bakterie? Do tego, by wprowadzić antyseptykę, potrzeba nowego pokolenia chirurgów. Lister to może dopiero początek. Jak mam to rozumieć? Zapytałem. Chyba bardzo zwyczajnie, odparł. Lister nie widział bakterii, lecz przypuszczał, że istnieją. Ściśle mówiąc, rozwinął swą metodę przeciw wrogowi, którego nie widział, którego trybu życia i słabszych punktów nie znał. To tak, jakbym był zmuszony na ślepo zadawać ciosy napastnikowi, którego nie mogę ujrzeć. Obecnie Koch uczynił bakterie dostrzegalnymi dla oka ludzkiego. O ile znam systematyczność niemieckich uczonych, to będą pracować tak długo, aż uczynią dostrzegalnymi wszystkie bakterie powodujące choroby z ran. Metoda ma charakter czysto empiryczny. Jej miejsce zajmie prędzej czy później metoda ściśle naukowa. Słyszałem już od pańskiej żony, że nie poznał pan jeszcze osobiście profesora von Bergmana z Würzburga. Potaknąłem. Sądzę, że powinien pan go poznać, powiedział. Niestety w ciągu ostatnich 3 kwartałów był ciężko chory i tylko z trudem przyszedł do siebie. Pochodzi z Dorpatu i przed 3 laty brał udział w wojnie rosyjsko-tureckiej jako chirurg. Tam w ogóle nie było karbolu. Bergman jednak osiągnął sukcesy dzięki temu, że ciężko poranione ręce i nogi, czyli otwarte rany, jak najprędzej otaczał gipsowym opatrunkiem. Teraz pracuje w Würzburgu ściśle według zaleceń Listera. W ciągu 2 lat postawił na głowie cały stary Julius Hospital, by wprowadzić metodę Listera. Ale jest jednym z największych systematyków, jakich spotkałem w Niemczech i nie spocznie, aż wykryje, dlaczego bakterie znajdujące się w ranach nie powodują ropienia w gipsowych opatrunkach bez zastosowania kwasu karbolowego. Czeka nas jeszcze niejedno odkrycie i niejedna niespodzianka.